design,
biznes,
użytkownicy,
technologie,
dobre praktyki,
fuck-upy,
przemyślenia,
wywiady,
nasze doświadczenia,
historie gości,
poważnie
i z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejser.
Cześć.
Cześć.
Jeśli myślicie o nawiązaniu współpracy z agencją UX albo już jesteście na przykład w procesie zbierania ofert i nie do końca wiecie, na co zwrócić uwagę w procesie decyzyjnym albo nie rozumiecie wszystkiego, no bo w sumie nie musicie, nie znacie się na tym, no to ten odcinek jest dla Was, dlatego że dzisiaj przedstawimy Wam 6 czerwonych flag, na które warto zwrócić uwagę podczas takiego procesu wyboru najlepszej agencji. Za każdym razem, kiedy nawiązujemy współpracę z klientem, który przychodzi do nas po jakiejś nieudanej współpracy z agencją, tudzież właśnie z jakąś osobą, która zajmuje się projektowaniem, zadajemy takie pytanie, co wpłynęło na to, że ta relacja, ta współpraca się nie udała. To zawsze jest kluczem do sukcesu naszej przyszłej współpracy, właśnie żeby nie naciskać na te jeszcze wrażliwe miejsca, a wręcz żeby się nimi zaopiekować. I dzięki temu, że ci klienci szczerze z nami mówią o tych właśnie problemach, o tych sytuacjach, które doprowadziły do tego, że współprace się zakończyły, mamy szansę przedstawić Wam takie zjawiska, które mogą być alarmujące oraz co może stać za tym, że takie rzeczy się dzieją.
Tak, a ja na samym początku jeszcze podziękuję naszym klientom za szczerość w dzieleniu się właśnie tą informacją zwrotną i takim transparentnym tłumaczeniu, co im się nie podoba i też czego oczekują. To jest super fajne i dzięki temu, że właśnie mieliśmy takie otwarte rozmowy, jesteśmy w stanie nagrać dzisiejszy odcinek.
To co, zaczynamy?
Tak, lecimy. Punkt pierwszy. Co jest na początku?
Chciałbym zacząć z wysokiego C, czyli porozmawiać o stawkach, jakie oferują agencje.
No co jest nie tak, Radek, z tymi stawkami? Każdy ma pewnie inne.
Tak, każdy ma inne i te stawki mogą być z jednej strony niskie, a z drugiej strony wysokie. I okej, wiadomo, zawsze są pewne różnice, ale alarmującym jest fakt, kiedy na przykład jedna z ofert jest bardzo, bardzo niska. I tak niska, że aż niewiarygodnie niska. I oczywiście, wiadomo, no najlepiej wybrać tą, która jest najniższa, ale to nie jest dobry sygnał.
Tak jest, powiedziałabym, w momencie, kiedy klienci zbierają oferty i jest taki moment w procesie zakupowym, gdzie następuje porównywanie tego zebranego materiału z rynku. I teraz w momencie, kiedy patrzą na właśnie tego swojego Excela, powiedzmy, z porównaniem i widzą, że jedna z firm ewidentnie odstaje, że to nie jest różnica 5, 10, 15, nawet 20%, ale stawka jest na przykład 50% mniejsza albo 100% mniejsza od jakiejś średniej albo jakiejś najczęściej powtarzającej się, że ona jakoś drastycznie odbiega od standardu.
Tak, zdecydowanie powinna nam się zapalić czerwona lampka, dlatego że jednym z powodów, dla których taka stawka jest bardzo niska, jest taka strategia na złapanie klienta. Czyli złapiemy klienta, dostaniemy zlecenie, a potem będziemy dobijać dodatkowe godziny albo dodatkowe zlecenia, które nie były w tym zakresie.
I jak to wygląda w praktyce? Bo niedawno rozmawialiśmy z klientem, który właśnie opowiedział nam o swojej nieudanej współpracy z jedną z firm, która zastosowała dumpingową, niską stawkę na samym początku, ale również wyceniła projekt na niską kwotę. I ciężko jest innym firmom konkurować z taką dumpingową ceną. No okej, ktoś ma taką strategię, w porządku. Tylko problem, znaczy nie w porządku dla rynku, ale jakby ja nikomu do modelu biznesowego nie zaglądam. Ale problem pojawił się w momencie, kiedy klient był już po pierwszym warsztacie z tą wybraną najtańszą agencją i agencja zaczęła mówić o tym, że nie wystarczy jednak tych godzin, które zostały wycenione, wyestymowane na początku i jednak ten projekt nie będzie kosztował X, ale X razy 2. No i teraz, jeżeli cofniemy się do tego punktu, gdzie klient analizował oferty, okaże się, że ta firma wcale nie była najtańsza, ona była tania na początku, tylko po to, żebyśmy podpisali kontrakt, a następnie były jakby wyceniane dodatkowe rzeczy i po podpisaniu takiego kontraktu była już komunikacja do klienta, że to po prostu w tej kwocie się nie uda, co dla nas było oczywiste na etapie już wyceny. No i według mnie to jest bardzo duża czerwona flaga, jeżeli ta cena, ta stawka godzinowa, czy cena drastycznie odbiega od jakiegoś standardu, czy jakiegoś przedziału, który widzimy u innych.
Tak, w tej konkretnej sytuacji, bo chyba wiem, o czym mówisz, była jeszcze taka rzecz, że klient dostawał timesheety z dodatkowymi godzinami ekspertów, które wcześniej nie były ujęte w całej ofercie. Przykładowo, tak, były jakieś dodatkowe godziny dla UX menadżera, copywritera, o których wcześniej w ogóle nie była mowa. I ja rozumiem, że można niedoszacować pewnych rzeczy, ale każdą zmianę albo każde dodatkowe prace powinny być przedyskutowane wcześniej z klientem, tak żeby on doskonale rozumiał, z czego to wynika i się też miał okazję na to zgodzić. Taka druga rzecz, która może wynikać z tego, że te stawki są takie niskie, jest to, że podczas procesu sprzedażowego przedstawiani są nam seniorzy i oferowani są nam eksperci na najwyższym poziomie. Natomiast w realu są oni tylko twarzami, a projekt robią niedoświadczone osoby juniorskie. I niestety chyba to jest bardzo częsta praktyka, bo weźmy sobie, jeśli macie w swoim procesie zarówno oferty agencyjne i freelancerskie, no to jakbyście przeliczyli sobie, porównali je i tak godzina do godziny, no to jeśli agencja oferuje wam nieproporcjonalnie niskie stawki do stawek seniorów, do stawek freelancerów, no to widzicie gołym okiem, że to się im kompletnie nie przelicza.
Nie, no powiedzmy wprost, ile zarabia senior UX designer? To jest przedział między 14 a 20 tysięcy. Mówię o kwotach netto akurat w przypadku kontraktu B2B, ale jeżeli chodzi o koszty pracodawcy czy koszty nasze agencyjne, no to one się wahają w takich, powiedzmy w takiej kwocie. I teraz wyobraźmy sobie, że my przychodzimy wy przychodzicie do agencji z prośbą o estymację, dostajecie estymację, gdzie jest super zaniżona stawka. Na spotkaniu pojawia się konkretna, kompetentna osoba, która wie, co robi, ma też w nazwie stanowiska senior, no i widzicie tą stawkę. No i teraz wyobraźcie sobie, że ile ta osoba musi projektów zrobić albo ile musi godzin zrobić dla danej agencji, żeby się zwrócić, żeby agencja jeszcze coś na tym zarobiła w momencie, kiedy na przykład jest kosztem dla agencji w wysokości 20 tysięcy złotych miesięcznie. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego tak jak Radek powiedział wcześniej, wystawia się taką kompetentną osobę na początku, a potem projekt jest realizowany przez kogoś, kto... No, nie chcę powiedzieć, że nie ma pojęcia o tym, co robi, bo to byłoby duże uproszczenie i też nie o to chodzi, bo uważam, że juniorzy są potrzebni i musimy szkolić tych designerów, którzy za chwilę będą rozwijać w ogóle tą branżę i będą za chwilę gdzieś tam coraz wyżej, jeżeli chodzi o kompetencje. No, ale nie może być taka sytuacja, że taka osoba jest zostawiona sama sobie w projekcie, bo ona po prostu sobie nie poradzi.
Nie ma nic złego w tym, że w projektach są juniorzy. Natomiast jeśli umówiliśmy się na to, że lwią część projektu będzie robić senior, to tak powinno być. Natomiast często tak nie jest i bez odpowiedniej opieki juniorzy po prostu mogą sobie nie poradzić. Ja uważam, że w ogóle juniorzy też dostarczają bardzo dużo wartości do projektu, dlatego że mają zupełnie inne, świeże, często bardzo, bardzo dobre spojrzenie na projekt, więc to jest okej. No i teraz ten drugi wymiar związany ze stawką. Co w przypadku, kiedy kwota jest bardzo wysoka?
Tak, drugie strony spektrum, tak.
Tak. No, jakby są znowuż dwa powody, które tutaj widzimy. Może być tak po prostu, że agencja nie chce zrobić danego projektu. Może na przykład nie być do końca zainteresowana danym tematem i po prostu daje taką zaporową stawkę, na przykład, żeby cię zniechęcić, albo żeby, jeśli się zgodzisz, jeśli ten projekt wpadnie, to żeby sobie jakoś zrekompensować tą niechęć i tą nieprzyjemność zrobienia twojego projektu. Więc taki projekt może zejść na drugi plan i nie będzie traktowany priorytetowo. Może być też tak, że w danym momencie agencja nie ma zasobów na to, żeby zrealizować twój projekt i ta duża kwota wynika właśnie z tego, że potrzeba w jakiś szybki sposób te zasoby zorganizować. Drugim takim powodem, który może się kryć za wysoką stawką, jest to, że agencja albo dany ekspert, ekspertka wcześniej nie wykonywała takich usług i nie wie w ogóle, jak wycenić takie aktywności. Po prostu robi złą wycenę. Może to też wynikać z tego, że wlicza na przykład czas na naukę. Albo po prostu nie ma jakby sprawdzonych metod, takich dróg na skróty, które pomagają osiągnąć cel szybciej. Więc to myślę, że też może się kryć za taką wysoką kwotą.
Ale z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli jest to klarownie zakomunikowane klientowi, że robimy w pewien sposób test z tobą, to okej, ale znowu tutaj się wyłania ten problem komunikacji i należy zwracać na to uwagę, też na tą drugą stronę spektrum, gdzie ta stawka czy końcowa cena jest po prostu zbyt wysoka.
Dobra, druga czerwona flaga dotyczy komunikacji i powinna się zapalić nam czerwona lampka, kiedy agencja zaczyna mówić językiem, którego nie rozumiesz. I takie wyszukane, specjalistyczne słownictwo może brzmieć bardzo profesjonalnie, ale prawdopodobnie ono nie zbuduje w tobie poczucia, że bezpieczeństwa, że ty rozumiesz, co ty kupujesz. I co jest ciekawe, ja to widzę w ten sposób, że jeśli agencja, która zajmuje się UX-em, nie odrobiła zadania z zrozumienia swojej persony, jej komunikacji z nią i języka, jakiego rozumie, jaki do niej dociera, to znaczy, że trochę jakby nie potrafi robić to, do czego jakby jest stworzona. No bo częścią pracy projektantów UX jest właśnie poznawanie persony i umiejętność dopasowania się do niej, do jej potrzeb, do jej komunikacji, tak żeby dane interfejsy na przykład były zrozumiałe i tak samo właśnie jest taką komunikacją podczas sprzedaży i komunikacją w ofercie. Ten język powinien być dopasowany do ciebie, bo ty jesteś tą finalną personą.
Tak, i trzeba na to zwrócić uwagę, czy współpracując, rozmawiając z agencją, rozumiecie, co ona do was mówi i czy rozumiecie, co kupujecie.
Tak, za takim językiem profesjonalnym możesz kryć ego. Ego projektanta, który być może podczas wypracowywania rozwiązań dla ciebie nie będzie zwracał uwagi na kontekst twojego biznesu, możliwości technologiczne, jakie posiadasz, i będzie chciał przemycać bardzo ambitne projekty, które być może w jego, jej portfolio będą błyszczeć, ale niekoniecznie będą robić ci biznes. I ten twój biznes zawsze oddycha w pewnym kontekście. I tak samo projekty, które realizujemy, muszą poradzić sobie właśnie, oddychać i świetnie pasować do tego kontekstu. A często fajerwerki niestety zduszają takie biznesy i dlatego no, te współprace się nie udają. Myślę sobie, że to jest naprawdę długa lekcja pokory, którą też my jako projektanci musieliśmy zaliczyć i jest to bardzo ważna lekcja, bo my nie jesteśmy najważniejsi, kiedy siadamy do projektu, bo liczą się także nasi interesariusze, którzy...
Myślę, że cały czas staramy się i wyłapujemy te niuanse.
Żeby ta zajebistość nasza projektancka no, została za drzwiami. Jeśli agencja zadaje za mało pytań na temat oferty, na temat twojego projektu, to znaczy, że mamy do czynienia z kolejną czerwoną flagą. Absolutną podstawą naszej pracy jest zadawanie pytań i drążenie tematu, tak aby znaleźć ten problem, który należy rozwiązać, który wpłynie na sukces i na rozwój biznesu. I kiedy mamy za zadanie przygotować ofertę, jest podobnie. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie i musimy dowiedzieć się, z czym mamy dokładnie do czynienia. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie zaproponować jakąś najkrótszą ścieżkę dotarcia do rozwiązania tego problemu. I jeśli agencja nie zadaje tych pytań, być może zaproponuje ci dłuższą ścieżkę, taką, która będzie cię więcej kosztować. A więc ryzyko poniesienia większych kosztów znacznie się zwiększa. Dodatkowo, jeśli agencja już na tym etapie nie wykazuje zainteresowania, nie jest ciekawa, nie drąży tematu, znaczy się, że prawdopodobnie nie będzie robić tego w procesie projektowym i będzie wysuwać wnioski na bazie bardzo pobieżnej analizy.
Tak, to jest duży problem. To też w pewien sposób pokazuje może trochę brak krytycznego myślenia i takiego dociekania, czy to, co tam jest napisane, ja to na pewno dobrze rozumiem, czy ja czytam to i ja wyceniam właściwą rzecz. Oczywiście każdy z nas życzy sobie taki brief, który nie pozostawia wątpliwości i jest odpowiedzią na wszystkie pytania.
Nie ma idealnego briefu.
Dokładnie, nie ma czegoś takiego. Te pytania muszą się pojawić, musimy rzeczy doprecyzować, bo nawet jeżeli coś jest świetnie napisane, to my możemy mieć inną interpretację tego, co jest do zrobienia. I wtedy, jeżeli te pytania się nie pojawią na początku, no to będziemy mieć problem później.
Tak, Ilona, ty opowiadasz o takiej sytuacji, w której klient ma brief i przychodzi do nas z jakąś konkretną rzeczą. Niestety często projekty, w których uczestniczymy, to są projekty bardzo złożone i wymagają one naprawdę pogłębionej analizy. I taką analizę w zimie my robimy. Mamy taką usługę Warsztat Zero, który pomaga nam lepiej zrozumieć, czym jest produkt klienta, jakie są różne wymiary problemów, z którymi się mierzy i wspólnie określamy takie ścieżki dojścia do tego, jak możemy te problemy, które sobie tam ładnie opiszemy, ładnie sobie wspólnie zbierzemy, jak je możemy rozwiązać. I taki warsztat trwa do 4 godzin, bo czasami można zrobić go krócej. I dzięki temu mamy taki pełny brief, który można zrealizować z nami albo pójść do innej agencji, ale klient już wie, co jest do zrobienia. I taki warsztat zero oczywiście można zamówić przez naszą stronę designzima.com i tam w prawym górnym rogu, jeśli jesteś na komputerze, to jest taki przycisk zapytaj eksperta, natomiast na mobile kryje się on w hamburgerze pod menu. Zostawisz tam nam swój kontakt, a my do ciebie oddzwonimy i będziemy mogli porozmawiać o warsztacie zero, twoim wyzwaniu, o czymkolwiek. No dobrze, to teraz idąc dalej będzie...
4 czerwona flaga.
O, bardzo się cieszę, że Ilona, trzymasz to.
Lubię ustrukturyzowanie. A nie, więc...
Dobrze. 4 czerwona flaga. Dotyczy ona tego, że agencja każe ci myśleć. Wyobraź sobie taką sytuację, że dostajesz ofertę, w tej ofercie jest bardzo dużo slajdów, bardzo dużo treści, wygląda trochę ona jak ulotka o projektowaniu, są tam różne wykresy, nie ma tam słowa o twoim produkcie, poza tym, że pojawił się on na samym początku, czyli w tytule prezentacji, gdzie była twoja nazwa firmy i no... jakieś wyzwanie związane z tym twoim zleceniem. I nie rozumiesz kompletnie, czego to dotyczy, musisz wertować te slajdy, żeby dostać się do tego mięsa, którego szukasz. Idziesz do cennika, czyli do absolutnie najważniejszej rzeczy.
W 40. slajdzie okazuje się, że tak, jest ślad informacji o moim produkcie.
Tak, ale w końcu docierasz do cennika i okazuje się, że kompletnie go nie rozumiesz. Nie wiesz, z czego wynikają dane kwoty, albo są one rozbite na poszczególne etapy, ale bardzo ogólne i nie do końca rozumiesz, jaka będzie na przykład cała kwota, albo...
Albo kto będzie na przykład pracował też w danym etapie.
Dokładnie.
Czyli są te etapy rozbite, cena jest nie wiadomo, czy za etap, czy za całość, jest to właśnie porozbijane, jest to dość chaotycznie pokazane i jeszcze nie wiadomo, kto to będzie robić.
Mhm. Albo masz na przykład estymację danych etapów albo projektu w godzinach i obok masz stawkę godzinową, więc sam musisz...
Samodzielnie.
Tak, sam musisz sobie policzyć tak naprawdę, ile będzie kosztował projekt. Jak tak sobie o tym mówimy, to też przypomina mi się, jak my zaczynaliśmy, bo my też przeszliśmy jakąś drogę do tej klientocentryczności, jeśli chodzi o sprzedaż i ofertowanie. Natomiast wciąż widzę, że to nie jest wcale taka powszechna praktyka, jeśli chodzi o naszą branżę i że gdzieś tam to jeszcze nie jest odrobione przez, nie wiem, agencje czy też przez freelancerów. Sam pamiętam w ogóle jeszcze, jak pokazywałem naszą pierwszą prezentację i był tam taki proces projektowy. Taki ogromny proces projektowy, który był takim powodem do dumy, że jest w tej prezentacji. Natomiast nasz mentor Krzysiek Kreński bardzo mocno skrytykował ten proces, ten slajd. I od tamtego momentu, pamiętasz, pojawiła się wtedy myśl o tym, że...
Że zaczynamy od problemu, że w centrum naszego działania jest twój problem, a nie proces.
Tak, bo to proces się dostosowuje do problemu, który jest no, absolutnym centrum.
Tak, to jest super przykład, bo pamiętam ten czas, kiedy zaczynaliśmy i tworzyliśmy pierwszą swoją prezentację ofertową, gdzie zrobiliśmy to tak, jak my czujemy, tak jakbyśmy mówili do naszych kolegów i koleżanek projektantek. I właśnie ten feedback, który dostaliśmy od mentora, od Krzyśka, sprawił, że otrząsnęliśmy się z tego i uświadomiliśmy sobie, że popełniliśmy błąd, dzięki któremu dzisiaj myślę, że nasza prezentacja jest jakieś 10 leveli wyżej niż to było wtedy, ale myślę, że to było potrzebne, bo to nam pokazało też, jak uprościć komunikat, jak uprościć proces i jak uprościć przekaz, że tak właściwie taka prezentacja, która ma 100-120 slajdów, gdzie pokazujemy, jak jesteśmy super i jakie znamy mądre słowa, ona nie przynosi wartości dla kogoś, kto przyszedł i zapytał nas, hej, ile u was będzie kosztowało zrealizowanie mojego projektu? I kurczę, jestem strasznie wdzięczna za to.
Ja też.
Więc uważajcie na długie prezentacje, które wymagają od was analizy, wymagają od was zrozumienia, co autor miał na myśli i czasami też zdecydowania, której metody macie użyć. To rzecz, która dla mnie też jest problematyczna, jeżeli chodzi o ofertowanie, dlatego że zdarzają się klienci, którzy przychodzą do nas i zaczynają nam zadawać, jak na cały przekrój rozmów, które prowadzimy, dosyć dziwne, specyficzne pytania. I ja już wtedy wiem, oho, tutaj ktoś zaproponował proces, gdzie klient musi sobie sam z takiego wachlarzu usług skompletować, jak ten proces ma wyglądać. I to jest okej w momencie, kiedy klient jest bardzo świadomy i zna różnicę między na przykład badaniami ilościowymi, jakościowymi, a wśród tych jakościowych jeszcze rozumie, jakie są typy, ale wymaganie od klienta, żeby to rozumiał, nie jest fajne, bo ktoś może skompletować taki zestaw, taki projekt, na przykład kierując się tylko przesłanką ceny. Albo w sumie to nie wie, co ma wybrać, więc ostatecznie porzuca wybór i jest w kropce i tak właściwie w żaden sposób taka oferta, która jest modułowo pokazana i każe klientowi wybrać z tego wachlarza, nie przybliża go do realizacji celu biznesowego. I pamiętam, jak kiedyś klient pytał mnie o badania i pytał mnie o cenę klasycznych badań, badań w modelu RIDE i ja tak nagle, bardzo świadomy klient, skąd on zna takie metody badawcze. No i właśnie po dłuższej rozmowie okazało się, że po prostu dostał taką ofertę, gdzie sam musiał zdecydować, którą metodę badawczą wybrać. To jest absolutnie coś, co jest czerwoną flagą, bo ja uważam, że to my jako agencja powinniśmy zaproponować najszybszy i najlepszy sposób dotarcia do osiągnięcia celu biznesowego i zminimalizować właśnie liczbę podejmowanych decyzji, którą musi podjąć klient, bo inaczej zaczyna się frustrować.
Tak, i to świetnie koresponduje z tą czerwoną flagą dotyczącą zadawania pytań i dociekaniu, co tak naprawdę sprawi, że osiągniemy cel.
Prowadzisz biznes w IT i dostrzegasz spowolnienie na rynku? Chcesz odchudzić roadmapę, czy też zrobić pivot? A może do Twojej organizacji wkradł się chaos? Realia biznesowe wymagają gotowości do szybkiej zmiany, a tę ciężko przewidzieć. Pobierz narzędzie Business Hero Cards, jak rozwijać biznes w kryzysie, które pomoże Ci szybko sprawdzić stan zdrowia Twojego biznesu, wskazać kierunki rozwoju i zainspirować do działania. W PDF-ie znajdziesz pytania kontrolne, które warto sobie zadać w trudnym czasie, historie kryzysowe znanych marek, rozwiązania typu softy i kanwy do zaaplikowania w kryzysie. No i oczywiście wskazówki od naszych ekspertów, takich jak dr Aga Szustek, Szymon Negacz, Sellwise czy Damian Strzelczyk-Stutlo, czyli od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Aby pobrać PDF z kartami bohaterów, wejdź na designzima.com i kliknij w link w menu na samej górze strony.
A jeszcze mam jedną anegdotkę. Sorry, Radek, zanim przejdziesz do kolejnej czerwonej flagi, to przypomniało mi się właśnie a propos jeszcze zakresu i a propos porównywania ofert, sytuację, którą mieliśmy ponad rok temu, gdzie przyszedł do nas klient, który chciał zrealizować w tym wypadku postawienie nowej, bardzo dużej strony, bardzo dużego serwisu internetowego, gdzie było naprawdę bardzo dużo treści. I przeprowadziliśmy warsztat zero, o którym wcześniej wspomniałeś. No i po jakimś czasie wrócił do mnie z takim Excelem, który miałam uzupełnić, żeby rozbić cenę na poszczególne kawałki. No ja tak, okej, dobrze, no to spojrzę na tego Excela. No i właśnie w Excelu pojawiły się elementy, których ja nawet pierwotnie nie ujmowałam w swojej wycenie. I tutaj, żeby podać przykład, co to są za elementy, no to były na przykład grafiki, animacje 3D, które totalnie nie pasowały do brandbooka, który klient już posiadał, już miał, to było już wypracowane, tam nie było absolutnie miejsca na jakieś kręcące się animacje 3D. No i znowu zadałam pytanie, okej, ale skąd to się wzięło? Dlaczego ja nie wyceniałam początkowo takiej pozycji? Co tutaj się dzieje?
Tak, jakiego pytania nie zadałaś na przykład?
Tak, pomyślałam sobie, okej, może jest taka potrzeba, aczkolwiek byliśmy po warsztacie zero i wiedziałam o tym, że są materiały brandingowe, ale mówię, okej, ja tego nie wyceniałam. Fajnie, że teraz się zrobiliśmy krok do tyłu i że dostałam tego Excela, ale co się okazało? Okazało się, że klient dostał bardzo różne oferty od kilku agencji i próbował to porównać, ale nie był w stanie tego porównać, bo każdy proponował inny proces, a musiał to przedstawić dalej i musiał jakąś formę do tego nałożyć, więc wziął najbardziej rozbudowaną i poprosił wszystkie te agencje, żeby wypełniły takiego Excela. No co, jak się domyślacie, mogło się nie skończyć dobrze. Na szczęście porozmawialiśmy o tych efektach 3D i mogłam tam ze spokojem wpisać 0 zł i powiedzieć po prostu, że nie, że my to po prostu tego nie wycenialiśmy i nie rekomendujemy. Ostatecznie zrealizowaliśmy ten projekt i jest on dostępny, a nie, może nie będę podawać, nie będę zdradzać tajemnicy, ale tak, projekt jest zrealizowany, strona stoi. ta historia sprawiła, że miałam po tym dużo refleksji na temat ofertowania i też rozmawiania z klientami nie tylko w momencie, kiedy wysyłamy ofertę, ale też w trakcie, jak oni analizują te oferty, bo może się właśnie wydarzyć taka sytuacja, że ktoś proponuje coś, co jest po prostu od czapy.
Mhm. Kolejna czerwona flaga dotyczy tego, że nie wiesz, kto będzie realizować twój projekt. I warto o to zapytać, bo jeśli nie pojawia się żadna propozycja ekspertów w prezentacji, żadne nazwisko nie pada, bo może się okazać, że firma na przykład będzie dostarczać osoby z zewnątrz, to znaczy wykorzysta jakieś swoje partnerstwa do tego, żeby dowieść, nie wiem, UX, dowieść UI, bo na przykład owszem, oferuje to w swojej ofercie, wycenia to, sprzedaje ten projekt, ale działa na zasadzie partnerskiej. I tak było ostatnio, nasz klient, który wrócił z takiej współpracy, która nie do końca skończyła się dla niego powodzeniem. Na spotkania robocze właśnie ta firma zabierała eksperta UX, który był reprezentantem tylko tej firmy, a realnie był pracownikiem firmy partnerskiej. I to może narażać na pewien brak kontroli tego pracownika.
Znaczy ja bym powiedziała, że nie ma w tym nic złego w momencie, kiedy się umawiamy na to i z góry właśnie wiadomo, kto będzie realizował projekt, ale jakoś nie mieści mi się w głowie to, że zatrudniasz kogoś do zrealizowania jakiegoś zadania, kto nie ma zasobów, żeby to zrobić.
Mm-hmm. No właśnie tego czasami nie widać gołym okiem, dlatego warto to przeanalizować i warto o to dopytać. Ja widzę też, że właśnie takie firmy, które już długo istnieją na rynku, takie jak agencje właśnie, które jakby od początku w korze swojego biznesu nie miały jednak tej kompetencji UX-owej, no są trochę oportunistyczne i wykorzystują to, że teraz UX jest na czasie i że jest ważny i że rośnie zainteresowanie i rynek potrzebuje UX-a, a z drugiej strony też są firmy, które mają ten UX, nie wiem, software house'y, ale na przykład jest on bardzo małą częścią biznesu. Te działy są małe, więc też ci UX-i nie mają się jak rozwijać i nie wiem, nie ma liderów. I to też jest warto spojrzeć na to pod tym kątem, więc jeśli idziesz do agencji UX, to masz o tyle pewność, że tam UX-em się oddycha, UX się zjada na śniadanie. I tyle. I to jest super ważne.
To trochę tak, jakby ktoś poprosił nas o jakieś inne usługi, nie wiem, fotograficzne albo usługi. Ten development jest dobrym przykładem, ale ktoś przyszedł do nas po jakąś usługę, nie wiem, zrobienia sesji zdjęciowej do magazynu i my byśmy powiedzieli tak, zrobimy to, po czym wzięlibyśmy kogoś z zewnątrz, bo nie zajmujemy się takimi rzeczami, tak? Na przykład do papieru nie robimy druków u nas.
Tak, ten wymiar jakby samej kompetencji i eksperckości w danym wymiarze, w danej dziedzinie jest bardzo ważny, oczywiście. I musisz mieć szansę zweryfikowania tego, bo jednak to jest twój projekt i też musisz mieć pewność, że zajmą się nimi konkretni eksperci, konkretne ekspertki. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który jest ważny i mówię tutaj bardziej o projektach, które są długodystansowe, nie mówię tutaj o krótkich strzałach, przy których może ten team i ten aspekt nie ma aż takiego dużego znaczenia. Chodzi mi o poznanie też ludzi jako ludzi, czyli czy ty w ogóle będziesz mieć chemię z danym człowiekiem, żeby rzeczywiście te parę miesięcy ten projekt rozwijać, żeby atmosfera w zespole była fajna i żeby się po prostu lubić, bo to jest absolutnie ważne przy takiej codziennej pracy. I tutaj świetnie się ten ludzki wątek łączy nam z kolejną flagą, szóstą, ostatnią flagą na deser, a mianowicie nie pracuj z artystami. Ja jestem po artystycznej szkole, ja jestem po ASP, i studiowałem wzornictwo, czyli projektowanie. I na tych studiach, co było ciekawe, była ciągła dyskusja na temat tego, czy my powinniśmy być na ASP, czy na Politechnice. I mam wrażenie, że dużo projektantów i projektantek myśli, że skończyło ASP i że to, co się dzieje w projektowaniu, to jest działalność artystyczna. Projektowanie jednak jest wynikiem pewnej chłodnej analizy i takiego kreatywnego myślenia, które ma być ukute w interfejs i nie ma tam miejsca na artystyczne ego. I wiele portfolio, które można zobaczyć w internecie, które właśnie jest prezentowane przez projektantów, projektantki, jest piękna, robi wrażenie i to działa na oczy, to działa na chęć zakupu. Natomiast mało jest w tym wszystkim treści. Mało jest w tym wszystkim wyjaśnienia, skąd wyniknęły pewne decyzje projektowe. Bo czasami świadomą decyzją projektową, która sprawi, że biznes urośnie, jest zrobienie czegoś brzydkiego, jest zrobienie czegoś nieatrakcyjnego, ale czegoś bardzo użytecznego. I coś takiego niekoniecznie będzie błyszczeć w naszym portfolio. I warto jest porozmawiać z takim projektantem czy też projektantką o takich, jeśli są takie prace, które rzeczywiście robią wrażenie, są piękne, a uwierzcie mi, takie łatwiej zrobić. Dlatego kiedy widzicie taką pracę, warto porozmawiać na temat danego case'u, z czego wynikały decyzje i jaki był proces projektowy dojścia do danego rozwiązania. Projektant musi mieć pokorę, to jest bardzo ważne. Jakby stawia się swoje ego na drugim miejscu. W pierwszym miejscu jednak są te aspekty związane ze światem zewnętrznym, no, dla którego projektujemy. I to jest super ważne.
Jeszcze jedną rzecz bym powiedziała do tej pokory, kontynuując. Przede wszystkim my nie projektujemy dla siebie. Chyba że jakimś cudem jesteśmy personą, w co wątpię i rzadko to się zdarza, bardzo rzadko.
A to pozornie jest o wiele bardziej wymagające.
Tak, ale my nie projektujemy dla siebie, więc jeżeli ktoś ma podejście właśnie mówiące przez ego, no to mamy problem.
I to była nasza ostatnia czerwona flaga, o której dzisiaj wspomnieliśmy. I jeszcze chciałbym wam przypomnieć na koniec, żeby zwracać szczególną uwagę na takie rzeczy jak stawka, która może być bardzo niska albo bardzo wysoka. Za tym może kryć się coś niepokojącego, może kryć się chęć złapania klienta, a może kryć się po prostu zwyczajnie to, że dana firma nie potrafi wykonać i dobrze wycenić zlecenia. Jeśli agencja mówi do nas językiem, którego my nie rozumiemy, prawdopodobnie nie będzie umiała zrozumieć języka naszego klienta i dostosować się do jego potrzeb. Jeśli agencja zadaje za mało pytań, to prawdopodobnie nie będzie drążyła problemu i wyzwania, z jakim do niej przychodzimy, co sprawi, że nie odpowie dobrze na wyzwanie i nie zrealizuje naszego celu. Jeśli agencja każe mi myśleć, to prawdopodobnie będzie projektowała tak, że myśleć będzie musiał nasz użytkownik, a tego, wiadomo, należy unikać, jeśli chodzi o UX. Jeśli nie wiem, kto będzie realizował mój projekt, to prawdopodobnie agencja jeszcze sama tego nie wie, co sprawia, że być może będzie to osoba, która nie do końca jest kompetentna. A jeśli artysta przejmuje stery nad projektem, to prawdopodobnie jego ego zwycięży nad potrzebami naszego użytkownika.
Super. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym.
Cześć.
Cześć.